Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Dziś w Dobrych Książkach Czas Literatury. Kwartalnik literacki prezentować będzie sekretarz redakcji Jan Burnatowski, z którym spotkamy się już za chwilę. Dzień dobry, witam w studiu, Jan Burnatowski.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, kłaniam się Państwu.
Jan Burnatowski, doktor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego, literaturoznawca, krytyk literacki i sekretarz redakcji Czasu Literatury. Czas Literatury to, przypomnijmy, krakowski kwartalnik literacki o ogólnopolskim zasięgu. Przed nami najnowszy numer Czasu Literatury w barwach ukraińskich na okładce. Taki niebiesko-żółty księżyc.
Owszem, i jest to jakiś rodzaj takiej natychmiastowej reakcji na to, co wydarzyło się 24 lutego, co przejęło nas i grozą, i smutkiem. O tym zresztą pisze nasz naczelny Krzysztof Zajas. Miało być o fantazy. Miał być to numer poświęcony tylko i wyłącznie literaturze fantazy. Natomiast nie dało się odwrócić uwagi, wzroku, przemilczeć tego, co wydarza się za naszą wschodnią granicą u naszego najbliższego przecież sąsiada, czyli w Ukrainie. Więc Krzysztof o tym wspomina w tym słówku wstępnym. I ta okładka jest jakimś rodzajem właśnie hołdu, czy też znakiem pamięci, życzliwości, jaki jako redakcja postanowiliśmy wybić mocno właśnie na froncie numeru pierwszego Czasu Literatury.
Zresztą Krzysztof Zajas też już w tym wstępnym tekście przedstawia różne warianty scenariusza, jak sytuacja w Ukrainie może się rozwinąć i te rozwiązania są rzeczywiście bardzo prawdopodobne, wszystkie w zasadzie.
Owszem, wszystkie te rozwiązania są wciąż nadal bardzo prawdopodobne i możliwe.
I wciąż nierozwiązane, tak. Mimo że tekst powstał już jakiś czas temu.
Wiesz, i to jest też bardzo, bardzo ciekawe, że albo nawet szczęśliwe, bo przecież analitycy wojskowi, politycy zakładali, prawda, że Ukraina i dojście do Kijowa Rosjan zajmie 2-3, maksymalnie 4 dni. Tak się na całe szczęście nie stało i to jest coś pięknego i coś fantastycznego tak na dobrą sprawę. Więc w jakiś przedziwny sposób, bardzo nieoczywisty i jednocześnie smutny, ta fantastyczna Ukraina, fantastyczni ludzie z Ukrainy łączą się z tym tematem fantazy i fantazji, który zaplanowaliśmy przecież dużo, dużo wcześniej. Ale oddajemy nie tylko okładkę, drukujemy tuż przed wstępniakiem Krzysztofa Zajasa wspaniały wiersz Tarasa Szewczenki. Wiersz mówiący właśnie, będący w zasadzie testamentem, mówiącym coś istotnego o relacji tego bodajże najważniejszego poety ukraińskiego, o relacji z państwem, ze stanem ducha, z tożsamością ukraińską, z ziemią, z miejscem, z którego się do świata wychodzi. Także staramy się być obecni i też we wspaniały sposób obecna jest Agata Dębicka, ponieważ oczywiście ona jest autorką strony wizualnej tego numeru i to ona jest autorką i okładki oraz zamieszczonych wewnątrz ilustracji. Między innymi...
Ale w tej okładce, już zanim jeszcze do ilustracji przejdziemy, już też zawarta jest mimo wszystko tematyka numeru, czyli taki motyw fantastyczny.
Tak, zresztą to, co się wydarzyło...
Jakiś miecz, węże?
Tutaj chcieliśmy połączyć... Tutaj chcieliśmy połączyć w tej okładce właśnie w obrębie tego symbolu to, co wydarzyło się wówczas, czyli kilka dni po tym, jak domykaliśmy numer na Wyspie Węży. Więc te węże tutaj, one wcześniej jakoś występowały w tym numerze jako taki, powiedzmy, mniej oczywisty motyw. No i w tym momencie tego pięknego responsu, jaki dali żołnierze ukraińscy niszczycielowi rosyjskiemu, wydało nam się to konieczne i oczywiste, aby jakoś mocniej wybić to na okładce. Zresztą o tym pisze tutaj jeden z autorów tekstów, ta Wyspa Węży jest takim miejscem głęboko osadzonym również w kulturze antycznej, ponieważ to tam rzekomo miały trafić szczątki Achillesa i to podobno Wyspa Węży jest taką przestrzenią, do której śmiertelnikom wciąż żyjącym wstęp jest zabroniony, albowiem tam pielgrzymują, poniewierają się, czy też jakoś wędrują dusze zmarłych.
To jest też jednak w dalszym ciągu numer poświęcony fantastyce. Doskonały tekst Radka Raka na temat baśni Tolkiena, w ogóle znaczenia baśni, mitologii.
Tutaj dotykasz czegoś ważnego też we mnie, do czego przyznaję się i jako czytelnik, i jako redaktor czasopisma z pewnym zażenowaniem czy wstydem. Mianowicie stroniłem od fantastyki, raczej było mi bliżej do powieści przygodowej i taką czytałem w dzieciństwie, przede wszystkim teksty Curwooda.
Ja też nie jestem fanką fantastyki, ale mam wrażenie i fantazy, że tutaj po tym tekście Radka się zachęciłam i być może spróbuję kolejnego podejścia.
Wiesz, nie tylko Radek Rak mnie tutaj jakby zachęcił w takim znaczeniu, objaśnił pewne sprawy, które po lekturze tego tekstu, tego eseju okazały się oczywiste, ale tu też jakoś w sukurs przychodzą moi podstawówkowi uczniowie, którzy, jak to oni mówią, jarają się literaturą fantazy. Ale wracam do Raka i do jego eseju. On bardzo pięknie tutaj, nienachalnie, w takiej wspaniałej dykcji i świetnym stylu objaśnia nam w zasadzie dwie drogi literatury fantazy. Obiera takich dwóch patronów tej literatury. Pierwszym z nich będzie Tolkien, którego przecież wszyscy znamy, a drugim Moorcock. Być może mniej znany, ale o dużo takich bardzo mocnych, rozległych wpływach w obrębie literatury anglosaskiej. Czym jest to, co ich łączy tutaj? To znaczy, tym punktem wyjścia dla rozważań Raka jest podejście do ucieczki, do eskapizmu, bo mówi się właśnie, że literatura fantasy to przecież taka literatura, która jest podżyrowana ucieczką od świata, od życia i w związku z tym nie ma nam przecież nic ciekawego do powiedzenia, bo jest tylko jakimś takim wariantem rozrywkowym. Rak
czy
pisze inaczej.
Zapomnienia o tym, co tu
właśnie,
teraz.
Właśnie.
Odbywania się od
tak.
Tego.
I Rak pisze, że jest i tak, to znaczy istotnie ta literatura jest literaturą w jakimś sensie ucieczki, ale ta literatura daje nam coś bardzo ważnego, mianowicie ucieczka daje często pocieszenie, a pocieszenie może dawać uzdrowienie. I ta ucieczka, ona może przebiegać na takich dwóch zasadniczych liniach. Od człowieka do świata i to by była pewnie taka linia Tolkiena i druga linia od świata do człowieka i to byłaby linia czy szkoła Moorcocka. Piękne są tutaj pasusy bardziej osobiste, nie tylko takie czytelnicze. Mianowicie Radek Rak pisze też o swoim stosunku do przyrody, o swoich częstych wypadach do lasu i czego w nim poszukuje, a raczej czego nie poszukuje, bo chodzi tutaj o takie czyste obcowanie z przyrodą, z tym, czego chyba potrzebujemy i bez czego możemy po prostu zwariować, albo przynajmniej nabawić się nerwicy, jak pisał Freud, bo trudno żyć przecież bez kontaktu z naturą. Więc tak, cieszę się, że zwracasz uwagę na ten esej zatytułowany O potrzebie ucieczki, bo on mi się wydaje chyba tutaj takim wiodącym tekstem, zresztą nie bez przyczyny Krzysztof zadecydował o tym, aby dać go zaraz po wstępniaku.
Mamy też opowiadanie fantastyczne, Kaklakli, to jest też krakowska poetka z zawodu architektka. Bardzo ciekawy tekst, taki o takich konotacjach słowiańsko-pogańskich.
No i to jest rzecz, o której wspomina, przepraszam, jeszcze może o takim zaplataniu się tych tekstów, bo o tym wspomina trochę mimochodem pomiędzy wersami Radek Rak, ale o tym wspomina Paweł Majka w swoim eseju, że polskiej fantastyce jakoś bardzo trudno i często z niepowodzeniem, a niekiedy nawet i katastrofą, przychodziło mierzenie się ze słowiańszczyzną w takim sensie, że wpisywanie jej właśnie w tę konwencję fantazy. No i Kaklakla, która tutaj pisze oczywiście pod pseudonimem, wydaje mi się, a nawet jestem mocno przekonany, czyni to z bardzo dużym powodzeniem, ale to opowiadanie jest też ważne z innego, wiesz, powodu, ponieważ i to być może byłem winny Państwu wspomnieć wcześniej. To opowiadanie zostało w 2021 roku wyróżnione w konkursie Pigmaliona, czyli konkursie na najlepsze opowiadanie fantazy. I trudno mi zrozumieć, dlaczego ono wcześniej nie zostało nigdzie indziej wydrukowane, bo jest to tekst ze wszechmiar bardzo przyjemny i smaczny, więc cieszę się, że mieliśmy taką przyjemność wydrukować to opowiadanie, do którego lektury oczywiście Państwa zachęcam, bo to może być właśnie taki dobry, ważny kontrapunkt do tego, w czym dzisiaj jesteśmy zanurzeni, czyli tej bezbrzeżnej jednak ciemności, w której być może nadziei niewiele.
Oprócz właśnie tej części poświęconej literaturze fantasy jest bardzo dużo poezji. Mam wrażenie, że nawet więcej niż zwykle. Oprócz wierszy są wspaniałe teksty o poezji Emily Dickinson.
Ten dział poetycki jest działem, który uległ pewnej przemianie od momentu, kiedy do naszej redakcji zdecydowała się dołączyć Małgorzata Lebda. I ta selekcja...
Też wybitna poetka i literaturoznawczyni.
I notabene kuratorka cyklu Wszystkie słowa na P, odbywającego Pałacu, się w Pałacu Potockich. Tak. Więc Małgosia ma tę wspaniałą zdolność wybierania wspaniałych tekstów spośród gąszczu napływającego na skrzynkę redakcyjną, ale wiele rzeczy też zamawia skądinąd, z zewnątrz. Więc gro tych tekstów to jej wspaniała sprawka. I mówię to oczywiście z zadowoleniem i w cudzysłowie. Wspominasz o...
Może zacznijmy od Emily Dickinson, zanim przejdziemy do tych poetyckich tutaj tekstów.
I byłbym pewnie jakoś nielojalny, a o to nie chciałbym być absolutnie posądzany.
Bo jako sekretarz redakcji, absolutnie.
Tym bardziej, bowiem chcę być lojalny i w stosunku do naszych autorów i autorek, ale też i do naszych redaktorów i redaktorek. Mianowicie ten wywiad z tłumaczem Emily Dickinson, on jest oczywiście sprawką Aleksandry Wieczorkiewicz, która współpracuje z nami od samego początku, od zarania. I to dzięki Oli ta rozmowa się odbyła i to Ola jest współautorką razem z Ewą Rajewską tej rozmowy z Januszem Solarzem. On tu bardzo interesująco mówi o swojej pasji w czytaniu, rozczytywaniu, może i nawet komentowaniu twórczości Emily Dickinson, ale to, co istotne, to że ten ruch Solarza w stosunku do poezji Emily Dickinson był takim ruchem jakby potrzeby serca, wynikającym z odkrycia takiego fundamentalnego braku, to znaczy Dickinson oczywiście w Polsce była tłumaczona przez wybitnych i wspaniałych tłumaczy i tłumaczki, ale dotąd nie mieliśmy wszystkich wierszy zebranych. I już chociażby z tego powodu warto by się z tą bogatą spuścizną Dickinson zmierzyć, skonfrontować, przeczytać, zobaczyć, jakie ruchy w obrębie tej poetyki, w obrębie tematyki, w obrębie wiersza występują. I ta książka Janusza Solarza jest takim ważnym znakiem tutaj w obrębie książek wydawanych dzisiaj w Polsce. Więc tak, wielki dank dla Oli Wieczorkiewicz, naszej współpracowniczki z Poznania.
Znajdziemy tutaj też po raz pierwszy w polskim tłumaczeniu publikowane wiersze Emily Dickinson.
Tak, i tych wierszy miało być, przyznam, odrobinkę więcej. Chcieliśmy dać 2-3 wiersze więcej, ale ze względu na dwie bardzo smutne okoliczności, czyli śmierć pani profesor Zofii Gołubiew oraz sytuację w Ukrainie, zdecydowaliśmy, że musimy jednak znaleźć miejsce dla innych nieco tematów. Tak, te wiersze się tutaj znajdują i jesteśmy bardzo wdzięczni Januszowi Solarzowi, czyli tłumaczowi poezji Dickinson, za to, że on bezpłatnie je nam udostępnił. I dzięki temu możemy wydrukować 7 wierszy oznaczonych, uwaga, nie tytułami, a
numerami.
A numerami. 520, 712, 357 w dwóch wersjach, 483, 230 i 409.
Znajdziemy też w czasie literatury między innymi wiersze polskich poetek Natalii Malek.
Wspominałem o tym nieco przed momentem. Istotnie, drukujemy chyba więcej poezji niż poprzednio. To wypadałoby mi chyba nawet policzyć w kontekście ostatniego roku względem poprzednich lat. Istotnie, drukujemy wiersze Natalii Malek, zresztą bardzo rozpoznanej, cieszącej się uznaniem
młodej
poetki.
Nominowanej między innymi do Nagrody Wisławy Szymborskiej.
Owszem, więc to jej wiersze, zresztą z którymi też stykam się między innymi w tej książeczce, która tutaj obok leży, czyli w poetkach na czas zarazy. Ale drukujemy też wiersze innych poetek, powiedzmy mniej być może znanych.
Czy rozpoznawalnych.
Tak, ale z całą pewnością nie tworzących wierszy, przepraszam za to uważenie, słabszych czy gorszych, bo drukujemy 2 świetne wiersze Beaty Bronakowskiej. Drukujemy coś, co bardzo przykuło moją uwagę, bo to napłynęło na naszą skrzynkę redakcyjną. Mianowicie drukujemy centony, czyli tak naprawdę wiersze utkane, potkane, poszyte z różnych materiałów, czyli z różnych rejestrów językowych, które w staropolszczyźnie określano mianem bigosu. I są to wiersze autorstwa Samanty Kicz, czyli poetki piszącej pod pseudonimem. Ale są to też wiersze, czyli nawet w zasadzie jeden wiersz rozpisany na kilka strof, wiersz Kolaps Grażyny Świętochowskiej. Ale są i poeci, bo jest i Juliusz Pielichowski, jest i Piotr Szewc, w którego ostatnim tekście, w zasadzie takiej nawet miniaturze prozatorskiej, zdradzającej jakiś rodzaj wrażliwości, właściwej liryce pod tytułem Zmyślone czy rzeczywiste, odkrywam nuty, jak wiecie państwo i jak ty, Kasiu, wiesz, bliskiego mi bardzo Janusza Schubera. No i może kończąc to wyliczenie, 2 nazwiska. Wojciech Brzoska, bardzo interesujący poeta, związany z Katowicami. I Krzysztof Lisowski, który pojawia się ku wielkiemu naszemu zadowoleniu w czasie literatury nie tylko w formie czytacza i krytyka literackiego, ale również jako poeta, bo przecież trzeba tutaj wszem i wobec wspomnieć o tej wspaniałej okoliczności, jaką jest jubileusz 50-lecia twórczości artystycznej Krzysztofa Lisowskiego.
Oprócz poezji, wierszy, mam wrażenie, że dużo miejsca zajmuje opowiadanie. I to zarówno opowiadania, które drukujecie, jak i anatomia opowiadania przeprowadzona przez Macieja Miłkowskiego, doskonałego autora też opowiadań. Niedawno prezentowaliśmy 3 Dzień Świąt też w Kole Kultury w Dobrych Książkach.
Wspominasz o tym dziale w zasadzie prozatorskim. No, oczywiście szalenie się cieszymy, że Maciej Miłkowski współpracuje z nami od początku. Nadziejujemy na to, że z tych tekstów, które publikuje u nas w autorskim dziale Anatomia Opowiadania, powstanie książka. Ponieważ Maciek jest takim bardzo wnikliwym, ale nie akademickim czytelnikiem literatury, który we wspaniały sposób próbuje, a nawet przepraszam, nie próbuje i wycofuje się z tego, rozsupuje te gęsto zaplecione nici, z których potkane są teksty literackie, a są to teksty jakby z najwyższego rejestru, najważniejszego. I mówi nam, proszę, patrzcie, to jest tak zrobione i to w zasadzie działa na nas w taki, a nie inny sposób. Jak pisarz nami w zasadzie manipuluje w jakimś sensie, jak zarządza naszą uwagą, jak projektuje nasze myślenie o świecie, bo przecież literatura jest formą myślenia o świecie. Bierze tutaj Maciek na warsztat nieznane mi wcześniej opowiadanie Gerarda de Nerwala pod tytułem Sylwia. I tak stało się za sprawstwem Maćka, że najpierw Krzysztof Zajaz, nasz naczelny, usiadł do tego tekstu po raz drugi, bo po wielu latach, po wieloletniej przerwie, a ja wypożyczyłem w następstwie od Krzysztofa to opowiadanie i ono właśnie czeka na moje prywatne lekturowanie. Więc jakby ten rodzaj wejrzenia w warsztat pisarza, pokazania, jak teksty są robione, wykonywane, pisane. To jest to założenie, które przyświecało Jackowi Hajdukowi, który de facto powoływał ten dział do życia, czyli naszemu pierwszemu naczelnemu. I bardzo się cieszymy, że nie tylko Maciek Miłkowski z nami jest w obrębie tego działu, ale to też przecież Janna Nasiłowska, która tutaj w dziale sprawy o takich właśnie kwestiach okołoliterackich regularnie dla nas pisze.
Tutaj o karierze. W tym numerze.
Tak. Wspominasz natomiast o czymś, co jest też takim ważnym, zasadniczym elementem tego pierwszego w tym roku numeru, mianowicie o dwóch opowiadaniach przecież wybitnego, wspaniałego prozaika, autora...
Noblisty.
Autora opowiadań właśnie, noblisty, to mi wyjmujesz z ust. Oczywiście chodzi tutaj nam o Itzhaka Baszewisza Zingera. To są dwa teksty, dwa opowiadania, oba w przekładzie tego samego człowieka, który wspaniałomyślnie wydobył je z prasy anglojęzycznej, z New Yorkera, mianowicie pana Mariusza Lubyka. I pierwsze z tych opowiadań zatytułowane Lokator, drugie Van Wildkawa, ono ma swój pierwodruk w polszczyźnie, wcześniej nie było tłumaczone, więc cieszymy się, że możemy takie teksty jakby przynosić państwu, przedkładać i pokazywać, bo przecież też o to tutaj chodzi w tym wszystkim, w zakresie wydawania czasopisma, żeby wydobywać i oświetlać to, co jakoś ukryte i mniej rozpoznane.
Mamy też opowiadania Kacpra Bartczaka i jeśli chodzi jeszcze o polskie opowiadania, Alicji Regiewicz. Takie króciutkie, mini opowiadania właściwie.
Jeśli mówimy o Kacprze Bartczaku, to sprawa jest też jakoś piękna, ponieważ nieledwie równolegle trafiły do nas te właśnie miniatury w zasadzie prozatorskie, które my tutaj tytułujemy mianem opowiadań. I to są cztery teksty, bardzo skądinąd ciekawe, świetnie napisane, ale mówię o tym, że o tej jakiejś równoległości. Mianowicie Paulina Ambroży pisze w dziale o książkach, o książce poetyckiej, którą Kacper Bartczak nie tak dawno wydał. I no, cieszymy się, że ta równoległość tu występuje, bo w obrębie tego naszego działania i autorów, którzy do nas piszą, możemy oświetlać sylwetki w sposób pełniejszy. I raz to właśnie teksty Kacpra Bartczaka, dwa to ta recenzja, to omówienie, ten szkic o wierszach, które wyszły całkiem niedawno nakładem Biura Literackiego. Ale oddajemy też głos Alicji Regiewicz, której dwa takie nieduże, niewielkie opowiadania, w zasadzie miniaturki, drukujemy, no, które, jeśli w ogóle można mówić o czymś takim jak perspektywa kobieca albo pisanie kobiece, które należałoby pewnie tłumaczyć trochę za profesor Grażyną Borkowską jako odsłanianie jakiegoś związku tego, który pisze z własnym ciałem, to wydaje mi się, że tak, że te teksty Alicji Regiewicz jakoś by pokazywały troszeczkę inną wrażliwość, inną estetykę, inny tonaż emocjonalny niż w przypadku Kacpra Bartczaka, ale z drugiej strony to nie jest tak, że tutaj w ten sposób próbuję pisaniu czy prozie Bartczaka coś ująć, bo wystarczy spojrzeć chociażby do jego wspaniałych wierszy i poznamy go właśnie ze strony tej takiej mocniej lirycznej, a mniej epickiej.
Do tekstów, opowiadań, poezji czy recenzji jeszcze za chwilę chciałabym wrócić, ale też zaczęliśmy mówić o wojnie w Ukrainie i jest bardzo tutaj interesujący też cykl poświęcony wojnie i Ukrainie i bardzo taki też mocny tekst Miry Marcinów, autorki słynnego Bezmatka, która pisze o swoich doświadczeniach z roku 2014 i o rozmowach z psychoterapeutkami ukraińskimi w czasie właśnie wojny w Donbasie i o tym, dlaczego ich nie opublikowała wówczas.
Istotnie ten tekst Miry Marcinów jest tekstem bardzo osobistym. Zaryzykuję twierdzenie, że jeszcze bardziej osobistym niż poprzednie opublikowane u nas felietony Miry Marcinów. I on też, wiesz, on też jakby pokazuje naszą bardzo krótką pamięć, bo wydaje się, że w jakiś przedziwny sposób i moralnie chyba jakoś podejrzany, dosyć szybko zapomnieliśmy o tym, co się wydarzyło w roku 2008, czyli o aneksji Krymu. I też dosyć szybko przyzwyczailiśmy się do tego, co się wydarzało przecież od roku 2014 przez cały czas, bo o tym się czytało w prasie, o tym się mówiło w telewizji, w internecie, o tym pisali pisarze i pisarki, poetki i poeci ukraińscy. A myśmy o tym jakoś zapomnieli. I Mira Marcinów trochę o tym przypomina. Sięga do swojego bardzo intymnego i czasowo odległego doświadczenia, bo jak wspominasz z roku 14 i z roku 15. I w zasadzie mam takie wrażenie, że mówi w jakimś sensie przepraszam. Tak? To znaczy, że ma takie poczucie, że czegoś zabrakło w jej relacji z...
Ale wtedy jej się to wydawało zbyt
właśnie
drastyczne, absolutnie żeby to opublikować.
Tak. Absolutnie
to,
tak.
To nie zrobiła.
I to jest też, wiesz, pytasz o bardzo istotną i ważną sprawę, bo to jest pytanie o etyczność naszych gestów w czasach pokoju. Znaczy, czy wypada wybić coś mocniejszymi literami albo powiedzieć coś w mocniejszej dykcji, która może być jakoś, powiedzmy, ofensywna albo zdradzać kogoś w obrębie tematów, postaw, zachowań itd., itd. I dzisiejsza sytuacja, wojna w Ukrainie, ona wydaje mi się, albo nadziejuję na to, że ona być może pewne rzeczy przewartościuje. Spowoduje, że będziemy w pewnych sądach być może odważniejsi, ale wszelako nie będziemy zapominać o tym, żeby też nie być szalbierzami, żeby nie być zbyt tacy w tym wszystkim agresywni i porywczy i spontaniczni. Więc oczywiście to będzie trudne, ale tego bym pragnął, żeby jednak trzeźwiej i jaśniej widzieć rzeczywistość, niż ona się nam rysuje.
Z kolei o sytuacji na granicy białoruskiej pisze Sylwia Hutnik w tekście Spokojnie jak na wojnie.
Jak tutaj już pewnie państwo zauważacie, mamy wiele takich miejsc, które się wspólnie jakoś oświetlają w obrębie układu poszczególnych tekstów w czasie literatury, bo mówisz, wspominasz, Kasiu...
Jest tematyczny tutaj układ.
Tak, wspominasz, Kasiu, o tekście Sylwii Hutnik, wcześniej wspominałaś o felietonie Miry Marcinów, ale przecież to jest też ostatni akapit wstępniaka Krzysztofa Zajasa, który pisze o tej biednej dziewczynie, która zginęła jadąc...
Ratując psy.
Tak, w azylu pod Kijowem, prawda? Więc to wszystko są rzeczy bardzo przejmujące i poruszające przynajmniej we mnie jakąś mocno czułą strunę. I ja się bardzo cieszę i myślę, że tutaj też Krzysztof czy i Małgorzata Lebda i inni nasi współpracowniczki i współpracownicy, że my się w tym łączymy. To znaczy cieszymy się bardzo, że nasi autorzy i nasze autorki mają pewien rodzaj wrażliwości i wyczulenia w stosunku do ludzkiego cierpienia. I ono się tu jakoś odkształca w kształcie tego numeru, numerów poprzednich i oczywiście będzie widoczne i będzie współtworzyć nasze kolejne numery bez względu na to, czy wojna zakończy się dziś czy jutro. Bez względu na to, czy jej wynik będzie taki, a nie inny.
Oczywiście całego czasu literatury, który ponad 100 stron liczy, dzisiaj nie omówimy, ale jeszcze tak w największym skrócie. Dług metafizyczny Ireneusza Kani, książkę, za którą otrzymał wybitny tłumacz, poliglota, pisarz Nagrodę imienia Kazimierza Wyki, recenzuje Krzysztof Lisowski. I to też jest taka analiza twórczości właściwie Ireneusza Kani, twórczości nieprzekładowej, a właśnie eseistycznej.
I do tego działania jest potrzebny ktoś taki jak redaktor Krzysztof Lisowski. Człowiek przecież o tak wspaniałym i bogatym doświadczeniu, nie tylko czytelniczym, ale i redaktorskim. Przecież trzeba powiedzieć wprost, że Krzysztof Lisowski to nie tylko poeta, ale to przecież wieloletni redaktor wydawnictwa literackiego. Autor pewnie kilkuset, jeśli nie być może kilku tysięcy książek, w takim znaczeniu, że człowiek, który jakoś przy nich akuszerował. Więc tak, pan Krzysztof pisze tutaj z dużym znawstwem o twórczości, właśnie tak jak mówisz, nie przekładowej, ale eseistycznej Ireneusza Kani.
Za którą właśnie otrzymał nagrodę imienia Kazimierza Wieki.
I to jest trochę taki akcent krakowski, bo krakowski autor, czyli Krzysztof Lisowski, pisze o mieszkającym w Krakowie i związanym z Krakowem Ireneuszu Kani, którego książka otrzymała nagrodę Kazimierza Wieki przyznawaną w Krakowie.
To jedna z najważniejszych nagród za książki humanistyczne.
Nie najważniejsze.
W Polsce.
I notabene książka wydana przez mniejszą oficynę wydawniczą, wydawnictwo Pasaże, które również jest osadzone mocno na mapie księgarskiej i wydawniczej Krakowa, więc to jest piękna okoliczność.
Wspomina o książce też już bardzo ciekawej, jak mówisz o tych mniejszych oficynach, to z kolei książka Pieśni Losu wydana przez Austerię.
Owszem. Owszem, więc, ale to nie jedyny akcent, powiedzmy, nasz tutaj lokalny i dzięki temu też pokazujemy jakość Kraków światu, bo Łukasz Wojtusik...
Przypomnijmy, że Czas Literatury to jest kwartalnik krakowski o ogólnopolskim zasięgu.
Dodam, że niekiedy i nawet ogólnoświatowym, ponieważ napływają do nas niekiedy wieści skądinąd i ze Stanów Zjednoczonych i z krajów Unii Europejskiej.
Wersja elektroniczna
tam dociera, ale też niekiedy i zamawiane są prenumeraty, głównie do Stanów Zjednoczonych. I tu, bo wspominałem o tym akcencie krakowskim i że pokazujemy Kraków światu. Mianowicie Łukasz Wojtusik przypomina znakomitą książkę eseistyczną Macieja Jakubowiaka, czyli Ostatnich ludzi, z podtytułem Wymyślanie końca świata. Także...
I tutaj też aktualny akcent, bo to też możemy już powiedzieć, że Maciej Jakubowiak otrzymał Nagrodę Krakowska Książka Miesiąca w kwietniu właśnie.
Tak, za czym...
Za Ostatnich ludzi.
Tak, za czym lobowało silnie w obrębie kapituły książki, Nagrody Krakowskiej Książki Miesiąca.
Jesteś jurorem.
Środowisko też, tak? Czasu literatury w postaci Krzysztofa Zajasa, Anny Marchewki i siedzącego tutaj przed państwem Jana Burnatowskiego.
No ale to bardzo dobry wybór.
Tak, książka znakomita i zresztą czekamy na drugą książkę Macieja Jakubowiaka, bo jak wiemy, kontrakt na nią został już podpisany z wydawnictwem Czarne, więc nadziejujemy w oczekiwaniu.
Ale też ten tekst i ta książka jakoś tak wpisuje się w tą taką trochę apokaliptyczną jednak tematykę czasu literatury.
Z całą pewnością...
Tego ostatniego numeru przynajmniej.
Wiesz, ja w ostatnim czasie przeczytałem też inną książkę wydaną przez krakowską oficynę, mianowicie Mężczyźni objaśniają mi świat, Rebeki Solnit, wydaną przez Charakter. I tam jest fantastyczny esej objaśniając, czy będąc jakimś przypisem, jakimś apendyksem do twórczości i Virginia Woolf. I tam jest takie jedno zdanie, które Solnit wyjmuje z twórczości Virginia Woolf. Mianowicie, ja je tutaj oczywiście, przepraszam państwa, ale jakoś próbuję niedokładnie sparafrazować. Mianowicie mówiące o tym, że jedyną jakąś pewną perspektywą przyszłości jest perspektywa ciemności. I że to samo w sobie już jest jakoś krzepiące albo pozytywne. Więc próbuję to teraz jakoś przenieść na grunt książki Macieja Jakubowiaka, czy pokazać jakieś rodzaje paraleli między tym tekstem a Solnit i innymi tekstami. Mianowicie, jeśli nastawić bardzo mocno soczewki widzenia, to obraz, który uzyskamy, nie pozostaje wątpliwości. Jednak żyjemy i żyliśmy zawsze. Zawsze w momencie schyłku, upadku, utraty, degeneracji i katastrofy. Jednocześnie żyjąc w iluzji, bo przecież tylko dzięki niej uzyskujemy jakiś rodzaj pocieszenia. Więc Maciek tak tutaj ostrzy soczewkę i tak tutaj patrzy i tak to widzi, ale nie jest, i to jest ważne, nie jest to książka na wskroś pesymistyczna. Ten tytuł może być tytułem niejako mylnym, ale być może w tej mylności prowokującym. Bo jest to książka też bardzo osobista, mówiąca o takim silnym, mocnym doświadczeniu relacji z babcią i z mamą. Jest to też książka o doświadczaniu...
własnego trochę końca świata.
Tak, i o pewnych przewartościowaniach światopoglądowych autora dotyczących okresu studiów, zakładania rodziny, wchodzenia w tak zwaną dorosłość, czyli pewnych aspiracji. Ona jest pod wieloma względami książką znakomitą, ale też ukazującą jakiś niesamowity rodzaj erudycji Jakubowiaka, do której on tam zresztą daje nam wgląd, ponieważ posługuje się bibliografią, co jest jakimś przykładem takiej wysokiej uczciwości, ale też i świadectwem, no, jak wspomniałem, wielkiej erudycji, która imponuje.
Gościliśmy Macieja Jakubowiaka w Radiu Kraków. Myślę, że do rozmowy z autorem jeszcze w dobrych książkach wrócimy. Ale wracając jeszcze do czasu literatury, też i felieton, i ciekawy wywiad z Markiem Bieńczykiem, też doskonałym pisarzem, felietonistą.
Cieszę się, że wspominasz o wywiadzie z Markiem Bieńczykiem, który od pewnego czasu ściśle i blisko z nami współpracuje, jak widać, nie tylko jako felietonista, ale również jako ten, który jest wywiadowany. Ten wywiad, drodzy państwo, on w pierwotnej wersji po spisaniu, po zredagowaniu był wywiadem dwukrotnie dłuższym, bo musicie państwo wiedzieć, że gdy rozmawia się z Markiem Bieńczykiem, to jest to mniej więcej tak, jakby otworzyć wspaniałą, no, nie szkatułkę, a skrzynię pełną skarbów. I co róż wydobywają się tam wspaniałe świecidełka, pierścienie, złote kolczyki, wisiorki i tak dalej, i tak dalej.
Na różne tematy.
Na różne, zapewne, tak, absolutnie.
Erudycja wielka.
Natomiast ta rozmowa jest bardzo blisko jednego tekstu, czyli drugiego polskiego tłumaczenia obcego, jakie Marek Bieńczyk przygotował dla Piwu przed rokiem mniej więcej. I to jest rozmowa o ryzyku, jakie niesie czytanie dzisiaj tego tekstu, bo to jest tekst w jakimś sensie petarda, tekst dynamit, bo czytany w takim literalnym sensie może zostać zrozumiany jako apologia nienawiści, bo tam jest przecież ta słynna scena zabójstwa w żadnym stopniu nie umotywowanego. Arab zostaje zatłuczony czy zakłuty, zastrzelony przez Francuza. No i to jest jakoś kłopotliwe. Natomiast to jest z drugiej strony, mówię teraz o opowiadaniu Kamisa. To jest tekst, który będąc dynamitem, będąc granatem, ma w sobie wielki potencjał do rozmowy z uczniami, między innymi na przykład w liceum. Bo tam wyrastają z tego tekstu pewne fundamentalne pytania, które trzeba zadawać. Właśnie pytania o wolność, pytania o samotność, pytania o relacje na styku społeczeństwo-jednostka, pytania również o to, czym jest nienawiść. Więc ta rozmowa z Markiem, którą przeprowadziliśmy wspólnie z Krzysztofem, ona była dla mnie również taka bardzo twórczo i intelektualnie zapładniająca i oświetlająca też pewne niuanse literatury francuskiej jako takiej, bo Marek Bieńczyk jako wspaniały znawca literatury Montaigne'a wiele rzeczy w tym wywiadzie wspomina. Mówi i o Welbecku, mówi również i ostatnio o nagrodzonej książce nagrodą Goncourtów, czyli o Anomalii Letelier. Więc wiele tutaj ciekawych akcentów kładzie, ale ta srebrna przewodnia nić dotycząca obcego, dotycząca Kamisa i dotycząca tego chyba nierozerwalnego jednak splotu życia i literatury, ona, mamy taką nadzieję, ona jest tutaj najwyraźniej zauważalna właśnie takim, z takim srebrnym błyszczykiem, który być może nie tylko moją, ale i również państwa uwagę jakoś przykuje i wyda się państwu, jeśli nie piękny, to chociażby ładny.
Już na zakończenie naszej rozmowy wróćmy do grafiki. Czas literatury ukazuje się w opracowaniu graficznym Agaty Dębickiej, ale mam wrażenie, że te ilustracje tutaj właściwie możemy podzielić na dwa rodzaje. Jedno takie fantastyczne, drugie bardziej realistyczne.
Wiesz, w tym...
Fantazy.
Owszem, tak, jest tak istotnie, że za całość layoutu, wyglądu graficznego czasopisma odpowiada, a w zasadzie daje nam tę przyjemność Agata Dębicka. Jednakże od pewnego czasu niekiedy, jeżeli mamy tylko miejsce i coś nam się tutaj poluzuje wewnątrz układu, staramy się dopuszczać czy zapraszać innych ilustratorów, innych artystów.
Stąd ta taka dwoistość.
Owszem,
tak?
I w tym numerze drukujemy właśnie takie bardziej realistyczne z ducha, ale jednak uwarunkowane takim podglebiem fantazy, ilustracje Pawła Hernika, które możecie znaleźć Państwo niedaleko w sąsiedztwie eseju Radka Raka, czy też opowiadań Zingera, ale też znajdują się tutaj ilustracje takie nieduże, takie wrzutki byśmy powiedzieli, rozpraszacze w ilości dwóch sztuk Stanisława Gajewskiego, którego możecie znać Państwo między innymi z ilustracji drukowanych przekroju.
W takim razie już więcej nie zdradzajmy. Trzeba te ilustracje zobaczyć, te teksty przeczytać. Czas literatury. Ostatni numer prezentował sekretarz redakcji Jan Burnatowski, polonista, doktor nauk humanistycznych, wykładowca uniwersytecki, literaturoznawca i krytyk literacki. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Kłaniam się. Do widzenia.